Dzień dobry, przy mikrofonie Arkadiusz Urbanek. Dziś moim i Państwa gościem jest dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie, dr Marcin Majewski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Za nami prezentacja kolejnego wydawnictwa Stargardzkiego Muzeum. Tym razem mówimy o pozycji Archeologia Stargardu, tom drugi. Jest to prezentacja opisująca prowadzone na terenie Stargardu prace archeologiczne. O jakich pracach konkretnie mówimy? Czego dotyczyły?
Ten tom jest w dwóch częściach i dotyczy on badań na obszarze dawnego kościoła Augustianów, który położony był przy ulicy Wita Stwosza.
Jeśli chodzi o samą publikację, jest ona bardzo bogata na pewno. Sam zakres prac był na pewno bardzo szeroki. Ile one ogólnie zajęły? Bo mam wrażenie, że to już ładnych parę lat minęło od rozpoczęcia.
Czy rozpoczęcie samych badań nastąpiło w roku 2005, a kontynuowane prace były do 2007, czyli przez 3 sezony archeologiczne na terenie Kościoła Augustyńskiego. On nie został oczywiście cały przebadany, ponieważ w części jest to obszar zabudowany. Mowa tutaj o chociażby sali gimnastycznej Zespołu Szkół Specjalnych czy samej szkole specjalnej. Wyniki badań natomiast opracowane zostały w zasadzie przez 2,5 roku. Ponieważ uzyskaliśmy grant z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dodatkowe środki również ze strony miasta Stargard i przez okres 2015-16, no w mniejszej części 2015, ale i teraz 2017, ta dwutomowa publikacja o liczbie blisko 900 stron została opublikowana.
Tak naprawdę sprawa jest też o tyle ciekawa, bo do tej pory na temat samego kościoła augustyńskiego, który tam się znajdował, tak naprawdę wiedzieliśmy bardzo niewiele.
Faktycznie niewiele było danych na ten temat, dlatego bardzo cenną częścią tej książki jest praca historyków, a w szczególności tutaj pana doktora Rafała Siemińskiego z Uniwersytetu Szczecińskiego, który wykonał liczne kwerendy archiwalne zarówno w Polsce, jak i za granicą, pozyskując cenne źródła historyczne na temat dziejów tego kościoła, ale także archeologia dała tutaj wiele, ponieważ domyślamy się, skąd budowlani, że tak powiem, skąd ówcześni architekci, czy też budowniczy tego kościoła czerpali wzorce do wzniesienia tego obiektu.
Tak naprawdę jeszcze najpierw trzeba było posiąść odpowiednie źródła, żeby w ogóle odnaleźć jakieś wstępne informacje na temat samej budowli.
No to nie było trudne, ponieważ jakby tradycja tego miejsca w źródłach historycznych jest znana od dawien dawna, stąd też nie bez kozery mamy nazwę ulicę Klasztorna w Stargardzie, ponieważ właśnie w tamtym miejscu stał ten klasztor. Natomiast sam kościół stał przy Wita Stwosza i jest on widoczny na kartografii miasta, a tą kartografię znamy począwszy od wieku XVII, a w tym czasie jeszcze ten kościół stał.
Jeśli chodzi o same znaleziska na terenie prac wykopaliskowych, czym możecie się tutaj pochwalić?
Myślę, że najważniejszą jakby rzeczą, czy też elementem, który został odkryty na tym miejscu, to starszy niż klasztorny kościół, pochodzący z około 1200 roku, czyli najstarszy kościół w mieście, który nieznany jest ze źródeł historycznych. Mamy pośrednie dane o pewnym plebanie, który był w Stargardzie, a skoro był pleban, musiał mieć jakąś świątynię. I prawdopodobnie był to właśnie ten obiekt. To był jeszcze czas, kiedy nie było Stargardu jako miasta. To była kaplica, która w tej chwili jest uznawana za jedną z najstarszych obiektów, jednym z najstarszych obiektów sakralnych na terenie Pomorza Zachodniego i która jest publikowana była w kilku już miejscach i o niej była mowa. Natomiast tu dokładnie została omówiona, łącznie z pewnymi analogiami. Kolejna rzecz to pochówki w kościele i chyba najważniejsza była krypta, gdzie udało nam się zidentyfikować zmarłych, co jest niezwykle rzadkie. Mowa tutaj o rodzinie von Krokow, o rodzinie prezydenta Sądu Nadwornego, który żył, mieszkał i pracował w Stargardzie. Jest to krypta, była to krypta pochodząca z przełomu XVII-XVIII wieku, a jedną deskę z trumny eksponujemy chociażby w Bastei.
I tak naprawdę daje nam to trochę wglądu w życie ludzi, którzy wtedy tutaj na naszych terenach żyli, bo takie znaleziska jak na przykład szczątki, czy widziałem w publikacji fragmenty właśnie nagrobków, herbów, to jest chyba niesamowita informacja i duże osiągnięcie dla was.
Myślę, że to jest ważna informacja, ponieważ brakuje takich badań źródłoznawczych dla Stargardu. Myślimy oczywiście bardzo często o tym, że Stargard jako miasto powinien mieć swoją monografię historyczną. Przypomnę, że ostatni raz takie monografie powstały w 1969 w dziejach ziemi stargardzkiej. Później była praca pani Kality Skwirzyńskiej, która zresztą była na prezentacji tego tomu dzisiaj w muzeum w roku 83. Były to i Marka Obera w 88 roku. W zasadzie od tamtego czasu nie mamy żadnej kompleksowej historii naszego miasta. Średniowiecze samo Feliksowi Bemerowi w 903 roku zajęło prawie 400 stron. ta praca została wydana, jest aktualna do dzisiaj, ponieważ nie ma wielu źródeł już, z których on korzystał, bo zostały zniszczone w trakcie II wojny światowej. Wobec czego te badania i te publikacje, które staramy się prowadzić równolegle, są ważną podwaliną do przyszłej historii Stargardu. Po to, żeby ją omówić, odgrzebać i niekiedy też naprostować pewne dane, które obrosły w jakieś legendy i mity, gdzie z tymi mitami też nierzadko musimy się zderzać. A z drugiej strony, jak w przypadku tego kościoła z 1200 roku, pokazują nam zupełnie nowe, nieznane rzeczy, których byśmy się w ogóle nie spodziewali. Pokazują nam rozwój też Stargardu w momencie, kiedy był lokowany w 1243 roku. Jak to się działo, dlaczego to się działo i w którą stronę i w jaki sposób Stargard się rozwijał, na jakim terenie, jak ludzie się osiedlali, dlaczego się nie osiedlali w ogóle, bo chociażby był wysoki stan rzeki i inna była bardzo agresywną akwenem, który atakował, że tak powiem, tych nowych osadników z wielką siłą, czego świadkiem jesteśmy chociażby dzisiaj na ulicy Szewskiej i w Osienniczej, gdzie prowadzimy badanie wykopaliskowe.
Jeśli chodzi o badania nad samym klasztorem, czy wydanie tej publikacji, tego drugiego tomu Archeologii Stargardu, czy to jest równoznaczne z zakończeniem prac nad samym kościołem, czy to jeszcze kwestia czasu, dalej się to będzie wszystko toczyć?
Kościół został zamknięty. Jakby temat kościoła klasztornego został zamknięty. Nie omówione zostały w tej publikacji wyniki badań na obszarze dawnego klasztoru jako takiego, chociaż pewne elementy się znalazły w tej monografii, jak chociażby początki osadnictwa, ponieważ mamy dendrodaty z tamtych wykopów, czyli mamy w zasadzie moment ścięcia drewna, rok, w którym ścięto drewno, tak wiemy, to dzięki analizom laboratoryjnym naszych kolegów z Krakowa, są to bardzo ważne dane, czyli wiemy, że w latach 70. XIII wieku zaczęto budować klasztor po prostu. Natomiast efekty tych badań w wykopach na terenie klasztoru nie były na tyle zadowalające, żeby publikować monografię. Byłaby to, uważam, niepotrzebne wyrzucenie pieniędzy, dlatego skupiliśmy się teraz na rynku Starego Miasta i na kolejnych tematach, które już mamy w głowie i po prostu jest potrzeba ich opracowania. Szczególnie wielkim tematem na kilka lub kilkanaście tomów będzie kwartał 9, czyli miejsce, gdzie dzisiaj jest galeria. Z tamtego obszaru mamy 174 tysiące różnych rzeczy. Mamy cmentarzysko wczesno-średniowieczne, X, XI wiek. Mamy cały okres od średniowiecza aż do 945 roku, gdzie funkcjonowały zabudowania, gdzie były domy, gdzie były podwórka, gdzie było zagospodarowane podwórka, stały różne urządzenia gospodarcze, rzemieślnicze. Ten teren w omówieniu jakby wyników badań został tylko liźnięty, ponieważ opublikowana została część naczyń w jakichś publikacjach konferencyjnych albo pracownia ludwisarska, która została tam odkryta, pochodząca z przełomu XIII-XIV wieku.
No bo tak, galerii już nie rozkopiemy, czyli rozumiem teraz czas na po prostu skatalogowanie i odpowiednie omówienie tego, co już macie.
Dokładnie. Na tym to polega, a stamtąd właśnie mamy bardzo dużo rzeczy. Myślę, że pierwszy tom dotyczący tego obszaru według planów naszych powinien się ukazać w 2019 roku i powinien on dotyczyć tego najstarszego okresu osadnictwa, czyli śladów osadnictwa ludności kultury łużyckiej i cmentarzysko wczesno-średniowiecznego. Dopiero później cała zabudowa, która powstawała w okresie późnego średniowiecza i później.
No w takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć owocnej pracy dla wszystkich stargardzkich muzealników. Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie, dr Marcin Majewski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.